Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, kim jesteście? Kim jestem? A może kim wydaje mi się, że jestem? Kim myślę, że jestem? Niby takie proste pytanie, krótkie, szybkie, ale odpowiedź wcale taka prosta nie jest. Czasem może zająć całe życie, czasem może można jej nie znaleźć. A czy można to zmienić? Czy można zmienić swoją tożsamość? Jak ją się kształtuje? I co to jest ta tożsamość? Do czego jej potrzebujemy? Jakie są jej rodzaje? I co ona nam daje? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Pretekstem do tej rozmowy jest książka Gregory'ego Bernsa Zrozumieć siebie. Jak odkrywamy i wymyślamy naszą tożsamość? Na ile różnych sposobów opowiadasz innym o sobie? No mnóstwo, ja mnóstwo. Dlaczego porównujesz się z innymi? No nie wiem, bo wszyscy się porównujemy. Czy możesz się zmienić w każdym momencie swojego życia? Mam wrażenie, że zmieniam się codziennie. Ja mam takie odpowiedzi na te pytanie, o tym sobie pogadamy. Maria Kaczorowska, psycholożka i terapeutka ACT. Cześć.
Cześć.
Niby takie proste te pytania, nie? Na ile różnych sposobów opowiadasz innym o sobie i tak dalej, i tak dalej. Czym jest ta tożsamość? Wiem, że to jest pytanie otwarte, ciężkie, trudne, ale tak z definicji i z praktyki.
Ja tak, jak zadałaś to pytanie, to aż mi się zrobiło ciężko w klatce piersiowej, dlatego że przeróżni, mądrzy, fantastyczni badacze, naukowcy, teoretycy próbują odpowiedzieć na to pytanie, czym jest tożsamość, czym jest jaźń. I takimi prostymi słowami, gdybym powiedziała, że jaźń to jest wszystko to, co uważam za siebie i to, co we mnie wchodzi w interakcję z innymi i co się dzieje, kiedy świat oddziałuje na mnie. Nie? Czyli to, co się wydarza na świecie i ja to jakoś odbieram, no właśnie, ja to odbieram. Pytanie, co to jest to, co odbiera tutaj twój głos, twoją obecność, kto siedzi na tym fotelu, gdzie się zaczynam, gdzie się kończę. Wszystko to zawiera się w jakiś sposób w mojej jaźni, w mojej tożsamości. Mogę się zastanowić, czy czuję stopy, jak teraz z tobą siedzę, czyli tam też sięga moja jaźń. Mogę oprzeć się plecami i nie, to też jest odczucie, a z drugiej strony, i tu już wchodzimy w fajny temat też takiej jaźni rozszerzonej, bo faktycznie, czy ja się kończę tam, gdzie moje plecy, ale wiesz, mam tutaj taki ruchomy fotel i czuję go. Wiem, gdzie on się kończy mniej więcej i mogę się na nim przesuwać.
To wróć.
Wracam, ale wiesz, mogę powiedzieć, że moja jaźń rozszerza się też na ten fotel w tej chwili. Tak? Czyli kurczę, to jest naprawdę tak bardzo złożone pytanie i zostawiłabym je teoretykom. Po co zadawać sobie pytanie, kim jestem? Po to, żeby móc stawać się takim człowiekiem, jakim ja chcę być. Nie, bo czasami budzimy się i mówimy, Jezu, kim ja jestem? Wcale mi się nie podoba to, kim ja jestem. Więc jeżeli ja sobie nie zadaję takiego pytania regularnie, tak bez okazji, to kiedyś mogę się obudzić i stwierdzić, że wcale mi się nie podoba to, kim jestem w tej chwili.
No, jak się tak, wiesz, wpiszę w wyszukiwarkę, nie? Tożsamość, to taka definicja się pojawia. No, że to jest taki sposób, w jaki myślimy, że inni nas postrzegają, że tak myślimy, kim jesteśmy, ale to jest takie bardzo suche, nie? Takie bardzo teoretyczne, a dopiero jak się w to wgłębimy i zaczniemy sobie odpowiadać na pytania, no dobra, ale co się składa na tą tożsamość, a skąd ja wiem, że to ja, a nie to są jakieś takie przekonania, w których zostałam wychowana i tak dalej, to, no to można rozkręcić taką spiralę myśli i potem może się okazać, że ej, a ja nie wiem, kim ja jestem, wiem, co mnie ukształtowało, kształtowało, wiem dlaczego, wiem gdzie się wychowałam, gdzie się urodziłam i tak dalej, ale co jest moje, to trudno czasem odpowiedzieć na to pytanie. Ja wzięłam tę książkę na wakacje. To nie jest taka, wiesz, lekka i przyjemna książka na wakacje, chociaż bardzo dobrze się ją czyta. Ja na przykład bardzo lubię badania, doświadczenia, liczby, rzeczy sprawdzone, eksperymenty udowodnione i wiesz, w tabelkach niemalże. I tutaj jest bardzo dużo opisanych zarówno badań, eksperymentów, jakich takich, no nie wiem, złudzeń optycznych, tych złudzeń dźwiękowych. To były dla mnie takie ciekawe rzeczy. Na przykład pierwszą taką rzeczą, którą zapamiętałam z tej książki i myślę, że to dotyczy wielu osób, że wydaje nam się, że nasz głos jest taki, jak my go słyszymy w głowie, a potem nikt nie lubi siebie odsłuchiwać, nie? A ten głos, który odsłuchujemy, jest prawdziwy, bo ten, który mamy w głowie, no to tam się odbija i tak dalej. I to jest taka, wiesz, taka rzecz, takie złudzenie, nie? Które wszyscy mamy, a potem, o Jezu, nie znam kogoś, kto by lubił słuchać swojego głosu albo kto by lubił się oglądać. I tam jest mnóstwo takich fajnych przykładów o tym też, jak funkcjonuje mózg, jakie są te rodzaje jaźni i jak to wszystko jest skonstruowane. Ale wracając do mojej przydługiej opowieści o tym, że wzięłam książkę na wakacje, i zadałam moim wspólarzom w nic nie robieniu pytanie, ej, kim jesteście? No i powiem ci, że takie popołudnie się zrobiło filozoficzne mocno, że to nie jest takie proste, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Pierwsze takie, wiesz, kim jesteś? Tożsamość narodowa. Jestem Polakiem, nie? To jest coś, czego nas przynajmniej w szkole nauczono, że ta tożsamość nam się kojarzy z narodowością.
Tak, od wierszyka, kto ty jesteś, tak, Polak, tak, mały. Tak. Zadałaś bardzo ciekawe pytanie i ono faktycznie jest filozoficzne. I naprawdę nie ma na to prostej odpowiedzi. Co jest moje, a co jest tylko moim przekonaniem? A gdybym ci powiedziała, że te przekonania, historie, które mamy o sobie, wiersze, które przeczytaliśmy i których nauczyliśmy się na pamięć, one wszystkie składają się na naszą jaźń. Bo gdybyśmy szukali czegoś, co jest wewnętrzne, tylko w nas, nie wiem, powstało, urodziło się w naszym układzie nerwowym, to nie wiem, czy byśmy tak naprawdę coś takiego znaleźli, bo my nieustannie przetwarzamy historie, które do nas docierają, do tego stopnia, że nie jesteśmy świadomi, co jest, skąd coś bierzemy, no nie? Czasami jakby rozmawiam z tobą i nawet nieświadomie dostosowuję się do ciebie, do tego też, jak ja może wyobrażam sobie, jak ty chcesz, żebym ja z tobą rozmawiała, albo mogę mieć taką opowieść, o, to ja teraz będę, nie wiem, jakąś buntowniczką, albo ja będę, nie wiem, zrobię na przekór, tak jak czasami nastolatki mają, tak sobie chcą sprawdzić, kim jestem, przez zanegowanie jakiejś historii, którą im proponują rodzice albo szkoła, no nie? Więc wtedy mogłabym tutaj zachowywać się tak na przekór. I to też byłaby moja tożsamość, to byłby jakiś mój wybór tego, jak się tutaj zachowywać, jakieś moje wyobrażenie. No i mogłabym powiedzieć, to jest moja decyzja, ja tak sobie wyobraziłam, nie? I tak właśnie postanowiłam. Ale to moje postanowienie też wynika z tego, co się dzieje na zewnątrz, nie? Czyli ja kwestionuję to, z czym ty do mnie przychodzisz, jeżeli się buntuję, tak? Ale nie pozostaję niezależną, samotną wyspą, tylko cały czas pozostaję w odpowiedzi do ciebie.
Czyli ta tożsamość to jest reakcja, czy to jest wybór?
To są nasze reakcje i nasze wybory też, bo my możemy wybierać, jak reagujemy. To takie też piękne z logoterapii jeszcze starsze ze stoicyzmu, no nie? Też co ode mnie zależy, co ode mnie nie zależy. I bardzo byśmy chcieli wiedzieć, no właśnie, co ode mnie zależy, co jest aktem mojej wolnej woli. No i patrz, jak bardzo filozoficznie tutaj wchodzimy, tak? W wolną wolę. W pojęcie wolności. Także to są tak niesamowicie złożone pojęcia.
Ja sobie zrobiłam notatki, bo wiesz, tak sobie pomyślałam, dobra, przeczytałam książkę, to tożsamość, nie? To taki temat rzeka. No ale no, tu można się tak zakręcić i nie powiedzieć nic o tej tożsamości. Ja no, nie chcę, żeby zostawić potem widzów i słuchaczy, żeby zostawić komentarz. Ja się nic nie dowiedziałam z tej rozmowy. Więc zapytałam cię o to, czym jest ta tożsamość. Czy tożsamość można z czymś pomylić? W W sensie takim powiedziałeś, że czasem wstajemy, zastanawiamy się, kim jesteśmy i pytanie, czy ta odpowiedź, że ojej, nie wiem, jestem szczęśliwą osobą, jestem człowiekiem sukcesu, czy możemy to pomylić, nie wiem, z samopoczuciem? Co z czymś możemy pomylić, nie wiem, ze złym stanem, wstanięciem lewą nogą, ze złym stanem aktualnym, psychicznym, nie wiem, pogoda nas wpływa, stres i odczuwamy tak, a nie inaczej to, co się dzieje dookoła. Mamy albo na przykład taką, a nie inną samoocenę, zachowujemy się tak, a nie inaczej w środowisku i to jest po prostu nasz stan, czy właśnie to możemy pomylić z tożsamością, ona... Łatwo nią zachwiać, czy to jest jakiś taki core?
Tożsamość jest szeroka, tak? Mhm. To, co powiedziałaś. Moje przekonanie w tej chwili, albo moja myśl, o, czuję się beznadziejnie, nie? Albo jestem beznadziejna, to jest jakaś myśl, która wypływa na wierzch. Ona jest związana z moją historią, z moimi przekonaniami.
Albo czy się wyspałam, czy się nie wyspałam.
Tak, na przykład. Czyli to wszystko są, wszystko co ja uważam za siebie i to co mnie dotyka, jest moją tożsamością, a czasami wybieramy jeden element tożsamości, na przykład to, jaką mam myśl w tej chwili i zaczynam ją traktować jako całą siebie, nie? Że skoro mam taką myśl, jestem beznadziejna, albo nie da się mnie kochać, to jest cała moja tożsamość. I nie patrzę na to, co jest dla mnie ważne w życiu, jakie są moje wartości.
Można tego nie wiedzieć, co jest ważne i jakie są moje wartości, nie? Można tego nie czuć, jakie są moje. Można czuć, jakie wydaje mi się, że są, jakie powinny być, nie?
Tak, to jest tak, że wartości bardzo, bardzo łatwo przyjąć za swoje wtedy, kiedy otoczenie od nas czegoś wymaga, nie? Czyli na przykład jaka powinna być dobra mama, dobra kobieta, cokolwiek to, albo w ogóle kobieta, albo mężczyzna, tak? Czyli są pewne oczekiwania społeczne, które nam mówią, kim mamy być i my znając te oczekiwania, one też tworzą naszą tożsamość. Mhm. To my zupełnie kim innym bylibyśmy pewnie, gdyby na nas nie wpływało też nasze środowisko. No nie? Ale my zawsze odpowiadamy na to, jak byliśmy wychowani, na naszą historię. I jest też taki komponent nasz biologiczny, fizjologiczny i genetyczny. Tak? To jeżeli ja jestem osobą, której mózg funkcjonuje w ten, a nie inny sposób, to mogę mieć tendencję do tego, żeby postrzegać na przykład pewne sytuacje w inny sposób, albo żeby podejmować inny rodzaj działań, jak jest przy neuroróżnorodności. Z drugiej strony jest taka nadzieja, że jeżeli wybieramy jakieś straszne, na przykład ludzie, którzy popełniają straszne zbrodnie, muszą, coś musi być z nimi nie tak, nie? Że na przykład ich mózg jest prawdopodobnie uszkodzony. Jak to się dzieje, że w jakimś człowieku nagle pojawia się i mieści się pomysł, żeby, nie wiem, kogoś zabić albo zrobić komuś krzywdę. No i tutaj...
A to jest jego tożsamość, czy to jest jego zaburzenie?
No i zadajesz znowu takie trudne pytania, wiesz, ale Burns opisuje kilka zresztą różnych przypadków, kiedy badano więźniów, kiedy badano osoby, które były zaangażowane w morderstwa i okazuje się, że ich mózgi nie działały w żaden bardzo nietypowy sposób, no nie? Że okazywało się, że nie tylko sprawdzano, czy tam są jakieś strukturalne nieprawidłowości, czyli na przykład, nie wiem, jakiś wiesz, guz mózgu, który wiadomo, że może wpłynąć na nasze zachowanie, ale też, no cóż, może nie ma jakiejś zmiany takiej w budowie, ale może mózg takiej osoby jakoś inaczej działa. I okazało się, że wcale nie. Czyli to jest trochę uspokajająca myśl, no nie? Że kurczę, żeby zadziało się coś naprawdę okropnego, żeby ktoś zrobił jakąś straszną rzecz, to musi być no właśnie, jakiś chory, zaburzony. A tymczasem okazuje się, że zło, czasami jakieś tam straszne zło, straszna krzywda, powstaje w takim mózgu jak nasz, tak naprawdę, nie? Że nie trzeba do tego jakichś szczególnych okoliczności, a jednak splot takich zwykłych okoliczności, których my doświadczamy, tylko w jakiejś niesamowitej konfiguracji, doprowadza do jakichś epizodów właśnie agresji albo strasznych wydarzeń. Pytanie o tożsamość, czy taka osoba na przykład uznaje swoją, jakby dlaczego to zrobiła. I to też jest element naszej tożsamości, że my sobie opowiadamy cały czas historię, tak? To jest ta nasza jaźń, taka tożsamość narracyjna. My jesteśmy tworzeni przez historię, które o sobie opowiadamy i bardzo pilnujemy tego, żeby ona była w miarę, ale to ważne, w miarę spójna. Jeżeli coś nam nie pasuje do naszej opowieści o sobie, na przykład zachowaliśmy się bardzo nie w porządku wobec przyjaciółki, to znajdziemy sobie bardzo dużo różnych powodów, dla których to nasze zachowanie miało sens.
Czyli poszukamy winy w przyjaciółce?
W przyjaciółce, w pogodzie, może też w swojej historii. Zamiast wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło teraz, możemy powiedzieć, no tak, ale ona na przykład wcześniej tego nie zrobiła, albo mnie do tej pory wszyscy ranili, czyli znajdziemy sobie piękne usprawiedliwienie, które będzie pasowało do tej naszej bańki, opowieści o sobie, naszego poczucia własnej wartości. I poczujemy, że to jest spójne. W ogóle ta spójność to też jest niesamowicie ważna rzecz. To jak bardzo my do niej dążymy i czasami mówi się, nie, że ktoś jest dwulicowy, że ma jakąś podwójną tożsamość i to się wydaje takie bardzo niepokojące, że my byśmy chcieli, żeby ktoś, czasami się mówi, no nie, że powinniśmy też dążyć do takiej spójności. Nie wiem, czy się spotkałaś gdzieś tam w świecie rozwoju osobistego. Ja czasami gdzieś tam w gabinecie, czy na warsztatach, czy w social mediach dostaję właśnie takie oczekiwanie, że chciałabym być taka spójna, żeby zawsze się zachowywać tak samo, bo czuję, że gdzieś się zmieniam w różnych sytuacjach. Tymczasem to, że my jesteśmy troszkę innymi ludźmi, jakby troszkę innymi osobami w pracy, w domu, na imprezie z koleżankami, to jest rzecz bardzo naturalna.
I to nie jest niespójność tożsamości.
To nie jest niespójność. To jest tak. Jeżeli ta niespójność jest tak duża, że jest nie do pogodzenia, nie, że to jest faktycznie szokujące czasami, bo no nie wiem, jak marynarz, który w każdym porcie ma narzeczoną, albo marynarka, która w każdym porcie miałaby narzeczonego i każdemu opowiada jakąś inną historię i one się zaczynają, no nie wiem, wymykać spod kontroli, albo ludzie zaczynają cierpieć ze względu na to, jak bardzo te historie są ze sobą niespójne, no to tak, wtedy to jest problematyczne i zastanawiające. Jeżeli ktoś sobie z tym świetnie radzi, że ma tak bardzo różne też tożsamości i to nie przynosi nikomu cierpienia.
No dobrze, a na przykład taka sytuacja, taka wydaje mi się dosyć częsta też wśród osób, z którymi rozmawiam, wynikająca z często bardzo z jakichś doświadczeń w dzieciństwie, że na przykład ktoś jest super w robocie. Że na przykład kobieta jest mega po prostu żyletą w robocie i tak dalej, rządzi, a na przykład w relacjach dramat, nie? Jest uległa, nie potrafi stawiać granic i tak dalej. No to w tych relacjach damsko-męskich na przykład jest jakieś zaburzenie postrzegania siebie, nie? Że no, albo jest styl przywiązania lękowy i tak dalej. Ale no, taki rozdźwięk między tym, ej, dlaczego ja w robocie potrafię być super ekstra twardą babką, która wie czego chce, mówi czego chce, nie zgadza się na jakieś rzeczy, a potem zamykam drzwi, wchodzę do domu i po prostu jestem inną osobą, która nie jest w stanie postawić granicy facetowi albo no, zachowuje się zupełnie inaczej. No to jest duży taki rozdźwięk, ale to nie jest rozdźwięk w tożsamości, tylko no właśnie zachowanie wynikające z jakichś takich przekonań i schematów, które zostały utarte w dzieciństwie ze względu na przywiązanie do rodziców?
tak powiedziałaś, to nie jest rozdźwięk w tożsamości, jakby, bo to się wszystko w tym mieści. Tak. No, ja mogę mieć taką tożsamość, w której w pracy jestem, no właśnie, super harda babeczka, a w relacjach nagle się okazuje, że jestem
uległa.
No. I to się spokojnie mieści w jednej osobie, dlatego że są różne historie, to są zupełnie różne konteksty.
Tak.
Być może gdybym się zakochała w pracy, jeżeli tak by się akurat złożyło, no miałabym niezłą zagwozdkę. Jak połączyć moje przekonania i moje doświadczenia na temat tego, czy jestem, czy zasługuję na miłość, w jaki sposób zachowuje się osoba w związku, czy kobieta na przykład w związku, a w jaki sposób zachowuję się ja w pracy. I wtedy może dojść do takiego tutaj zderzenia, nie? I kurczę, jak ja mam się zachować? Kim ja tutaj chcę być w tej sytuacji? I ja bym na to nie patrzyła jak na zaburzenie, tylko sprawdziłabym, jaki jest kontekst. Nie, właśnie, czyli gdzie się tego nauczyłam? Która wersja mnie, jakim człowiekiem ja chcę być? Jakim ja chcę być tym pracownikiem, jaką ja chcę być osobą w związku i spróbować to tworzyć, bo tak jak też Burns o tym świetnie pisze, to jest możliwe na każdym etapie życia i robi się to, czasami my mamy taką, bardzo często, próbujemy zmienić siebie rozmyślając o przeszłości, nie? Myślimy sobie, o, gdybym wtedy zrobiła inaczej, nie wiem, poszłabym na inny kierunek studiów, pojechałabym na Majorkę zamiast, nie wiem, do Tajlandii, to wtedy moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, no nie? I tak sobie mielimy w głowie to, co się wydarzyło. No i to nie jest taka najbardziej skuteczna metoda zmiany naszej tożsamości i naszej historii. Nie?
Dużo... No, historii się nie da zmienić.
Wiesz co?
Ale można zmienić postrzeganie jej, nie? Na przykład, że dobra, to był dramat, a potem pomyśleć sobie, no, no był dramat, ale tak, wyciągnęłam z tego dużo, dużo lekcji na przykład.
Na przykład, bo wiesz, jak powiedziałeś, że historii się nie da zmienić, nie da się zmienić wydarzeń, nie da się zmienić tego, co się wydarzyło.
Ale narrację można.
Tak. No. I kiedy mówisz historia, to ty mówisz o faktach, a ja myślę o narracji. Ja myślę o historii jako o opowieści. Nie? Czyli mam na przykład opowieść o tym, że nikt mnie nie doceniał, kiedy byłam dzieckiem, że w domu patrzono na mnie tylko, no nie wiem, jako na młodszą, gorszą siostrę, dla przykładu. A jeżeli sobie wrócę do tej mojej przyszłości i opowiem ją, poszukam sobie w tej mojej przyszłości takich miejsc, w których ja się czułam takim człowiekiem, jakim chciałabym się czuć. To nie znaczy, niekoniecznie to znaczy, że szczęśliwie, ale na przykład może kiedy byłam na koniach, nie, to czułam się wolna. Albo grałam w piłkę ręczną i przypominam sobie, jak byłam skupiona na tym, żeby dobiec do bramki. Albo w bibliotece, kiedy czytałam na jakiś temat, który mnie interesował. A może z koleżankami. Nie? I szukam sobie tego, co wtedy dawało mi takie poczucie, że to jest moje miejsce. I tego... Na bazie tego poczucia, tego wspomnienia mogę budować swoją teraźniejszość, sprawdzać, co ja teraz mogę zrobić, żeby znów poczuć się tak jak wtedy. I to jest super efektywny sposób budowania swojej przyszłości. Kiedy ja w moim tu i teraz wracam do tego, co było piękne i dobre i gdzieś doświadczyłam tego w moim życiu, bo to wzmacnia to, jakim ja chcę być człowiekiem, nie? Czyli ja buduję moją przyszłość, działając w teraźniejszości na podstawie zasobów, które miałam kiedyś. I to wykorzystuję dużo różnych rodzajów terapii. Przez wizualizację, przez rozmowę, przez jakieś takie ćwiczenia, zapisywanie, memuary, pamiętniki. Jest mnóstwo sposobów wykorzystywania tego naszego pięknego, dobrego, ważnego doświadczenia. Nie? To tak samo jak możemy sobie pomyśleć o relacji, w której my się czuliśmy niekoniecznie szczęśliwi zawsze. Ale może miałyśmy jakąś przyjaciółkę, z którą się dobrze nam rozrabiało i robiłyśmy świetne rzeczy. Czasami się kłóciłyśmy, czasami przez nią może płakałam, ale było tam też coś takiego, że ja się czułam widziana. I kiedy ja sobie myślę o tamtej relacji, przywołuję w tej chwili to uczucie, jakbym cię mogła prosić, Gosia, pomyśl sobie o takiej osobie, która...
Mam ją.
Patrzyła na ciebie takimi oczami, że ty się czułaś fajnie, masz ją. Jak to czuć w ciele?
O, z czuciem ciała to ja mam na bakier.
To jak to czuć w głowie?
Miłe to jest takie miękkie. Pluszowe niemalże.
Chciałabyś mieć tak w życiu?
No. Tylko jak ten plusz, to uczucie przenieść w życie.
Można się nim opiekować. Jak go przywołujemy, to mogę się zastanowić, co mogę zrobić, żeby się nim zaopiekować, bo on już tutaj jest. Mhm. Ja już go mam.
Czyli to się ćwiczy? No bo tak sobie myślę o własnym doświadczeniu. Żeby coś z przeszłości, na coś inaczej popatrzeć, być tu i teraz i pomyśleć o tym, jak ja chcę, żeby to wyglądało w przyszłości. Ja wiem, jak chcę. Wiem, że to jest dobre dla mnie, a tamto było złe. Ale wdrożenie tego jest bardzo trudne, bo wydaje mi się, że stają na drodze... Bo po pierwsze, to jest nowe, nieznane. No wiadomo, że łatwiej nam... w bagienku, które znamy, bo przynajmniej wiemy, jak tam się poruszać, a to nowe, nieznane jest, no trochę się boimy tego. I te przekonania albo te schematy, w których, nie wiem, no ja funkcjonowałam 30 parę lat, są silniejsze niż taka moja myśl, nad którą sobie pracuję. Nie bardzo dowierzam w to, że okej, ja przeczytałam, bo ktoś powiedział, że jeżeli tak będę patrzeć na to, to będzie skuteczne, ale moje takie stare schematy są takie silne i ciągnące do tyłu, nie? Więc to wdrażanie nowych rzeczy jest na maksa trudne, no i tam te bariery trzeba cały czas pokonywać, bo to nie jest tak, że okej, ja teraz postanawiam, że chcę inaczej i to robię, tylko cały czas te kłody pod nogi, ten umysł rzuca strasznie.
To nie jest proste. No. To nie jest proste i to, co możemy też z tym zrobić, i co też jest opisane w książce, jako też jeden z mechanizmów, na którym opiera się terapia poznawczo-behawioralna i terapia behawioralna, akurat tam nie wspomniane, to jest też zmienianie tego, jak ja opowiadam i jak ja postrzegam to, co się we mnie dzieje, kiedy te kłody pod nogi się rzucają, nie? Kiedy ja czuję lęk i mówię, mogę powiedzieć tak, to jest przerażające, boję się, nie chcę, chcę się zawinąć i chcę wrócić, po prostu chcę, żeby mnie nie bolało. Albo mogę powiedzieć, o, dobra. Zaciskam się, klatka piersiowa, wali mi serce. To znaczy, że dzieje się coś ważnego. To jest uczucie, które się pojawia, kiedy robię nowe rzeczy, a ja wiem, że nowe rzeczy są dla mnie ważne. Czuję lęk, to jest lęk. Ja wiem, że można czuć lęk, kiedy robi się coś nowego. I wtedy ten lęk przestaje być czymś, co nas staje między mną a tym nowym życiem. On się staje moim towarzyszem. Czyli to przerażenie, ono idzie razem ze mną. Ono nie staje naprzeciwko mnie, tylko to jest część mnie tu i teraz. Ten strach, ten lęk, to te wszystkie obawy. ale on nie musi... On nie musi mnie zatrzymywać w tej drodze. On mi może towarzyszyć. Jest taka fantazja, że to byłoby... Może... Byłoby fajnie, gdyby tego nie było, ale nie ma takiej rzeczywistości. Mamy tylko tę rzeczywistość z przerażeniem, a przerażenie jest nierozerwalną częścią naszej egzystencji. To, że my się boimy, to, że my cały czas myślimy o tym, co się wydarzy złego, bo wiemy, że złe rzeczy się wydarzają, to jest bardzo adaptacyjne. My, nasz umysł działa w ten sposób, że non-stop przewiduje. Kiedy ja podnoszę sobie kubeczek, to dlatego, że mój umysł przewidział na podstawie doświadczenia, jaki on jest ciężki, jak daleko muszę wysunąć rękę. Mój umysł wie, ile waży moja ręka, jaka jest długa, nie? I wykonuje cały czas matematyczne obliczenia, które umożliwiają mi na przykład poruszanie ręką. To jest bardzo skomplikowane, żebym ja podniosła ten kubek.
Ale zrobiłam to... to totalnie naturalnie, jak milion rzeczy dziennie.
I no. Nasz umysł cały czas przewiduje też to, co się może wydarzyć, to, co się stanie w moich relacjach. Skoro do tej pory w mojej historii, zawsze kiedy mówiłam o swoich uczuciach, ktoś się na mnie obrażał, odrzucał mnie, to może muszę się zastanowić, co zrobić, żeby tego znowu nie przeżyć, dlatego że mam takie doświadczenie. Częścią mojej tożsamości jest moja historia o tym, że okazywanie emocji, okazywanie mówienia o swoich potrzebach spotykało się z odrzuceniem, spotykało się może z jakąś formą kary, może ktoś na mnie krzyczał, albo nie wiem, nie dawał mi kieszonkowego. Mówił, o, tak się złościsz na przykład. Więc ja jestem nauczona gdzieś w swojej historii, że ja tych emocji nie mogę okazywać. A jak nie mogę ich okazywać, to może w ogóle nie mogę ich doświadczać. To jest tak częste, nie, że my mamy taką opowieść nie tylko o tym, że okazywanie emocji jest złe, ale w ogóle ich czucie, że ja nie mogę być smutna, nie mogę być wściekła. Bo to świadczy o tym, że jestem złym człowiekiem, na przykład. A to jest tylko pewna opowieść, nie? Ja tę opowieść mogę zmieniać. Mogę ją zmieniać na psychoterapii, mogę ją zmieniać robiąc journaling, nie? Pisząc w dzienniku. Mogę ją zmieniać w rozmowach z przyjaciółmi. Ona się zmienia bez przerwy. Za każdym razem, kiedy mam jakieś nowe doświadczenia, kiedy zmienia się mój kontekst, to ja zmieniam, dodaję nową opowieść do mojej tożsamości, do tej mojej wielkiej bańki tego, kim ja jestem. Dodaję nowe bąbelki.
Na jakim etapie, albo czy w ogóle, czy można powiedzieć, że na jakimś etapie szczególnie, czy do jakiegoś momentu życia ta tożsamość się kształtuje? No bo bardzo często mówi się o tym, że okej, ten okres nastoletni to jest ten moment, kiedy nastolatkowie mają bardzo trudny czas, bo szukają tej swojej tożsamości. To jest jakoś tak powiązane z tym, że do 20 tam któregoś roku mózg się rozwija?
Tak naprawdę... Jest taka teoria rozwoju właśnie tożsamości Erika Eriksona i tam właśnie to poszukiwanie swojej tożsamości jest bodajże piątym etapem i to teoretycznie wydarza się właśnie w takim okresie nastoletnim, wczesnej dorosłości. Natomiast nie ma powodu, dla którego nie mogłoby się non-stop powtarzać. Nasz mózg się nieustannie zmienia. Nawet komórki w nim się wymieniają. Jakby zmienia nam się nasz dysk twardy nieustannie. Dlatego ta odpowiedź, kim ja jestem, tak naprawdę... tworzy się przez całe nasze życie, aż do momentu, w którym my przestajemy na skutek na przykład chorób neurodegeneracyjnych, nie? Przy demencji, my w pewnym momencie już przestajemy czuć właśnie kim jesteśmy, przestajemy czuć swoje ciało.
Ale czy pierwszym takim właśnie tym momentem, kiedy świadomie pytamy siebie, kim jesteśmy, to jest ten nastoletni wiek, czy wcześniej już takie mogą być. Czy wtedy ta tożsamość się kształtuje ze względu na i te czynniki genetyczne, biologiczne i środowiskowe, kulturowe, narodowe i zostajemy ukształtowani trochę przez kogoś, przez naszych opiekunów na jakiegoś człowieka i potem następuje ten okres nastoletni, kiedy jest tak zwany bunt, albo może być, albo może nie, ale jest poszukiwanie tej tożsamości.
Okres nastoletni też jest taki bardzo trudny, bo to jest tak, my swoją tożsamość rozwijamy od narodzin co najmniej, jak płód w brzuchu mamy, wkłada sobie palec do buzi, zaczyna go ssać, on uczy się na przykład tej tożsamości swojego ciała, nie? Właśnie tej długości ręki, o której powiedziałam. Jak powiedziałaś o tym, że nastolatkom jest trudno z tożsamością, to też pomyślałam sobie właśnie o tym odczuciu ciała, że często się zdarza, że jak dziecko, czy właśnie nastolatek tak szybko rośnie, no nie, że przed wakacjami miał 1,50 m, po wakacjach ma 1,75 m i przechodzi przez dom i cały czas ma po prostu, nie wiem, nogi w siniakach, bo uderza się o stoły i szafki, dlatego że jeszcze 2 miesiące temu szafka sięgała mu do pasa, no nie, a teraz jest już w połowie uda i on się cały czas w nią uderza, nie? Albo mówi się, że nastolatki są takie jakieś niezgrabne, że jakoś tak dziwnie się ruszają, bo one próbują ogarnąć to swoje nagle duże ciało.
A to zmieniające się ciało, to jest kosmos.
Zmieniające się pod różnymi względami, tak, nie? Bo tak. Przed chwilą byłam na przykład, nie wiem, mam włosy, których wcześniej nie było, albo zmieniają mi się kształty, zmienia się tkanka tłuszczowa, zmienia się skóra, ale też zmienia się długość moich różnych członków. Już nie, no też patrzę w lustro i widzę kogoś innego, ale i o tym często mówimy, że to jest takie ważne, że ja widzę w lustrze kogoś innego, ale ja czuję kogoś innego. Sięgam po szklankę i to nie jest tak do końca moja ręka. To jest niby moja ręka, ale ja nie wiem, co z nią zrobić. I nie tylko nie wiem, co zrobić z moją ręką, ale nagle się okazuje, że mama mówi, no, młoda damo, młody kawalerze, masz już 15 lat, teraz ty wyprowadzasz psa codziennie. I co ja mam zrobić z tym, jak do tej pory nie musiałam wyprowadzać psa, a mama mówi, że no dobra, już jestem taka duża, mam nowe obowiązki. Z drugiej strony, skoro jestem taka duża, to sobie myślę, to może zostałabym u Zosi na noc, a mama wtedy mówi, o nie, nie, bez przesady, jeszcze musisz być większa. No i to też jest takie, jak ja mam wiedzieć, kim ja jestem, jeżeli tutaj już jestem na tyle dorosła, żeby na przykład wyprowadzać psa, ale jeszcze nie na tyle dorosła, żeby zostać u Zosi, nie? Czyli te oczekiwania są sprzeczne. Albo dla mamy jestem już taka duża, tata, nie wiem, traktuje mnie jako moją małą księżniczkę, dla babusi to zawsze będę miała, będę jej ukochaną malutką wnusią. W szkole mi mówią, no jesteście tacy już dorośli, musicie wybrać do jakiego tam, nie wiem, jakie przedmioty na maturze wybierzecie, bo to będzie miało wpływ na całe wasze życie. Więc te oczekiwania zwalają się na głowę, są ze sobą bardzo często niekompatybilne. To jest straszna sytuacja. To już ja jako osoba dorosła, kiedy sobie myślę o tym, że znalazłabym się w takiej sytuacji.
Jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Nie, 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 nie.
Nie wróciłabym, nie?
Nie. No. To było straszne. Ale to życie dorosłe też jest ciężkie. Ja tak czasem myślę sobie, o Jezu, wróciłabym do liceum, wiesz, nie płacę podatków, takie sprawy, no nie wiem, nie muszę płacić rachunków i wróciłabym sobie do liceum i może bym nawet się więcej uczyła, bo to życie dorosłe mnie tak, wiesz, dojeżdża, no ale to było jednak straszne. No teraz tu mam taką odpowiedzialność i mogę zarządzać swoim życiem, a wtedy nie bardzo można było zarządzać swoim życiem, no bo były obowiązki, ale też jeszcze nie było praw takich, nie? A teraz są i prawa, i obowiązki w dorosłym życiu, ale w tym dorosłym życiu pojawiają się jakby potrzeby korekty tożsamości, czy jakiejś takiej całkowitej zmiany? Czy może być tak, że a może mi człowiek w ogóle taką potrzebę całkowitej zmiany tożsamości i jest coś takiego? Czy tylko takie korekty, które pozwolą nam lepiej się czuć, lepiej funkcjonować, zmienić na przykład priorytety albo wartości w życiu? To są takie drobne zmiany?
Pytanie dobrze funkcjonować. Mhm. No jeżeli ja czuję, że jest jakiś dramat, nie wiem, że na przykład dostaję diagnozę depresji, to dla wielu osób jest taki sygnał do tego, jak one zaczynają pracować, na przykład ze specjalistą zdrowia psychicznego, to okazuje się, że coś w ich dotychczasowej historii doprowadziło ich do takiego miejsca, w których ich ciało, ich układ nerwowy mówi no way, już dalej tak nie wytrzymam. Nie? I wtedy to jest też taka praca, nie? Nie tylko nad tym, żeby wyleczyć chorobę, tylko bardzo często to jest praca na tym, żeby zobaczyć, co jest takiego w tej mojej historii, co podtrzymuje na przykład tę depresję, albo czy jest coś, co sprawiło, że ona się tak pięknie nam rozkwitła. Nie? Bo są pewnie jakieś czynniki, które sprawiają, że tej depresji jest trochę jakby cieplej i bardziej wilgotno, nie? Że ona ma lepsze warunki do tego, żeby się rozrastać.
Stresik i tak dalej, pracoholizm, toksyny, no życie.
Nie? Na przykład jakie ja mam oczekiwania wobec siebie, jakie mam oczekiwania wobec życia, wobec mojej rodziny, bo może w tej mojej historii jest jakieś takie oczekiwanie też, że moje dzieci mnie uszczęśliwią, a one tutaj proszę nie idą na te studia, które nie wiem, zawsze chciałam być baletnicą, a moje dziecko nie chce chodzić na balet. I ja już mam tak, że tak jakby na zaciśniętych zębach no, robię wszystko dla mojego dziecka, bo ono w końcu nada sens mojemu życiu. Ono mówi, no ja mam swoje życie i wtedy ale ja mam, jak to? Nie? To jakby ja teraz robiłam wszystko, bo ty miałaś być szczęśliwa na przykład w ten sposób, w jaki ja sobie wyobraziłam, nie? I coś pęka, coś się tutaj nie udaje.
Albo można mieć oczekiwania wobec siebie, które wcale nie są naszymi oczekiwaniami, tylko naszych rodziców na przykład, a myśleć, że to nasze, no bo już tak jesteśmy tym przesiąknięci, nie?
Tak, albo no to jak szukam na przykład nie, z moimi klientami tego, co jest dla nich ważne, albo jak szukam sobie sama tego, co jest dla mnie ważne, moich wartości, to są takie odpowiedzi, o to jest taka fajna wartość, ale ona jest fajna nie dlatego, żebym tak chciała żyć, tylko mam takie wyobrażenie, że jeżeli ja na przykład będę pomocna i troskliwa, to wtedy nikt mnie nie odrzuci. To wtedy będę bezpieczna. I wtedy jest takie pytanie, a co byś robiła, gdybyś się nie bała tego, że ktoś cię odrzuci? Bo wiesz, samotna małpa to martwa małpa i samotny człowiek to martwy człowiek. Więc my robimy dużo rzeczy po to, żeby pozostać w relacji. I czasami też mamy takie opowieści, które już są w ogóle nieprawdziwe, no nie? One były prawdziwe, jak ja miałam 5 lat, 10 lat, 15, że na przykład muszę się dostosować. I one są nie tylko z naszego rodzinnego domu, ale na przykład, nie wiem, z liceum albo z naszej paczki znajomych. Nie, że ja zawsze musiałam być ładna, albo pomocna, albo zabawna. I wtedy mogłam liczyć na to, że inni ludzie będą przy mnie. I idę przez życie z takim przekonaniem, że ja po prostu taka jestem, ja taka muszę być, bo tylko wtedy zasługuję na miłość na przykład. Albo na uwagę, na to, żeby ludzie w ogóle ze mną byli. I mogę się przyjrzeć temu, na ile ta moja historia rządzi moim życiem, wcale nie musi. Może są jakieś inne historie, alternatywne, które pomagają mi być bardziej tym, kim ja tak naprawdę chcę być.
No tylko skąd to wiedzieć? Kim ja tak naprawdę? Czego ja tak naprawdę potrzebuję? Czego ja chcę? Skąd mam to wiedzieć, jak całe życie, wiesz, nie wiedziałam, kim ja jestem, tylko wiedziałam, kim powinnam być, kim wydaje mi się, że jestem, albo jak mnie widzą inni, ale to takie ze środka z siebie, to może tego nie być nawet, że można nie wiedzieć, kim się jest? Ja, Gośka, nie wiem, jako Gośka, kim jestem, tylko wiem, okej, dobra, widzę, jak mnie postrzegają inni, widzę, co tam, jak mnie ukształtowała rodzina, środowisko i tak dalej, nie? To no jest masakra.
Pytanie, czy to w ogóle się da zrobić tak, żeby znaleźć takie wartości, które nie wynikają ze środowiska.
Ale czy trzeba, nie? No bo jednak jak w jakimś środowisku się obracamy, wspólne wartości i tak dalej, no jak jest przegięte i toksyczne, no to zmienia, jak czujemy już, że jest ten, no to zmieniamy środowisko i swoje przekonania też możemy zmienić, no.
Możemy, ale wiesz, to jest takie bardzo ważne dla mnie, co mówisz, bo patrz, są osoby, no nie wiem, na przykład mamy dwie siostry, mhm. które są w tej samej rodzinie i nie wiem, Kasia i Basia, nie? I mhm. na przykład Kasia się strasznie męczy, ona tam nie może być. Czuje dużo lęku, czuje smutek, apatię, nie cieszy się niczym, bo czuje się tam bardzo, bardzo źle. I Basia, będąc w tej samej rodzinie, ona tam rozkwita, nie? Ona się czuje tam fantastycznie i dla niej ta opowieść, która dla Kasi jest jakoś bardzo taka ograniczająca, dla Basi jest jej paliwem, jest jej zasobem. Ona się czuje najlepiej na świecie tam, w tej historii. Nie? Więc to jest też bardzo indywidualne i to bardzo jest do sprawdzenia właśnie sama ze sobą, czym jest z tym dobrze, czy nie. Bo ja mogę dostać pakiet od mojej rodziny i od mojego otoczenia i on mi będzie świetnie działał. On będzie... To, że coś dostaliśmy od innych osób, wcale nie oznacza, że to nie może być nasze. Bo... To też jest taka jakaś historia, z którą się spotykam, nie? Że komuś jest dobrze z jego wartościami, ale ponieważ ma wątpliwość, czy to są jego wartości, czy to są wartości, które dostał, to zaczyna to podważać i przestaje się jakby cieszyć i przestaje opiekować się tymi wartościami tylko dlatego, że czuje, że one mogą nie być jego. Nie? To trochę takie na złość mami odmrożę sobie uszy, że tak bardzo chcę być niezależna, że przestaje się troszczyć o to, co jest dla mnie naprawdę ważne, tylko dlatego, że dostałam to od kogoś innego.
A z kolei ta pierwsza, która tak się strasznie źle czuje, może jeszcze sobie sama siebie biczować, myśląc, co jest ze mną nie tak? Czy jestem jakaś popsuta, skoro ja się źle czuję, a ona urodziła się w tej samej rodzinie i jest z nią wszystko okej, czyli jeszcze dowala sobie, nie?
Mm. I ta opowieść o tym, że też coś jest ze mną nie tak, ona sprawia to, ona wpływa na to, jak ja postrzegam sytuację, w której ja w tej chwili jestem i swoją przyszłość. Nie? Że jeżeli ja już wiem, że tak, że w tej rodzinie nikt mnie nie kocha i jestem w ogóle, jestem nienormalna i mnie się w ogóle nie da kochać, to ja teraz na podstawie tych wspomnień i jakiejś wiedzy, której miałam wcześniej, teraz czuję się ze sobą źle. Jak sobie myślę na przykład o świętach, które się zbliżają, to czyli tak, przeszłość nieciekawa, bolesna, teraźniejszość nieciekawa i bolesna i przyszłość, którą widzę, nieciekawa i bolesna, bo ja niekochana i zepsuta spotkam się z ludźmi, którzy mi tylko jeszcze bardziej przypomną to, że jestem niekochana i zepsuta.
I nie mam siły i nie wierzę w to, że może być dobrze.
Tak. Jak zadałam ci pytanie o tę osobę, z którą czułaś się tak dobrze i ty powiedziałaś, ono, że to jest miłe, pluszowe uczucie, to potem powiedziałaś coś takiego, jeżeli ja niby wiem, co byłoby dobre, ale ja tego nie znam. I wiesz, to moje pytanie było po to, żeby odwołać się do tego, co ty znasz. Bo jeżeli ja nigdy w życiu nie byłam w takiej sytuacji, w której ktoś by mnie uznawał, w której ja bym się czuła dobrze, to faktycznie będzie mi tam niesamowicie trudno się dostać, ale jeżeli ja mam chociaż taką iskierkę tego doświadczenia dobrego, jeżeli ja poczułam w ciele, jak to jest czuć się bezpiecznie, to ja to znam. To nie jest moje główne doświadczenie, ale ja nie szukam czegoś, wiesz, nie idę na wycieczkę po Jowiszu, gdzie w ogóle nie wiem, co się wydarzy, tylko idę na wycieczkę w miejsce, w którym kiedyś już gdzieś, już kiedyś byłam. I dlatego to odnoszenie się do wspomnienia tego, co było dobre, jest dużo bardziej praktyczne i użyteczne niż takie wymyślanie sobie, no cóż, nigdy nie byłam, nigdy nie studiowałam medycyny, ale to pewnie jak się dostanę na medycynę, jak skończę tą medycynę, to ja się wtedy będę już fantastycznie czuła. Nie? Jakby wymyślamy sobie, albo nigdy nie byłam w Barcelonie. Jak pojadę do Barcelony, to tam będę szczęśliwym człowiekiem. Kurczę, no nie wiem, wróżką nie jestem, ale zakładam, że do tej Barcelony chcesz pojechać, bo masz jakieś wyobrażenie ze swojego życia, że gdzieś kiedyś czułaś się dobrze i myślisz sobie, że jak pojedziesz do Barcelony, to znowu się będziesz czuła tak jak jakoś tak dobrze.
Nie, ale do Barcelony warto zawsze jechać. Tak, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że pomogliśmy trochę naszym widzom i słuchaczom w zrozumieniu siebie i w szukaniu tej drogi. I polecam raz jeszcze książkę Zrozumieć siebie, jak odkrywamy i wymyślamy naszą tożsamość.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.